9 minut po godzinie 9, czas na komentarze w Radiu Gdańsk. Tomasz Olszewski, dzień dobry, a wraz ze mną dzisiaj trójmiejską rzeczywistość komentować będą alfabetycznie Maciej Kosycarz, agencja KFP, dzień dobry.
Dzień dobry.
Łukasz Piesiewicz, Miasto Wspólne Gdynia, dzień dobry.
Dzień dobry.
Michał Sielski, portal Trójmiasto.pl, dzień dobry.
Dzień dobry.
Małgorzata Tarasiewicz, mieszkańcy dla Sopotu, dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
Tak dzisiaj z ponurym właśnie, znaczy w ponurym nastroju doczytałem o tym betonowaniu Forum Radunia kanału z XIV wieku. No ale to może na inną okazję, natomiast powietrze, bo jeszcze jesteśmy w sezonie
grzewczym. Mieliśmy mówić o czymś innym, ale ja dopowiem no, 2-3 zdania na temat Forum Radunia. Cały czas uważam, że inwestor, który buduje Forum Radunia, czyli Forum Gdańsk, kompletnie nie czuje Gdańska. Jemu to jest obojętnie, gdzie on ten kompleks stawia. Czy on go postawi w Kazachstanie, czy postawi w Chinach, czy postawi... Mówię szczególnie o tych takich peryferyjnych miejscach na świecie. To jest to samo. On kompletnie nie czuje klimatu. To jest firma z kosmosu wyrwana.
Nie, no zapach pieniędzy na pewno czuje doskonale.
Naprawdę.
Mentalność zapach pieniędzy czuje doskonale. Kolonizatora.
Łukasz, bardzo dobrze. Mentalność kolonizatora. Bo jeżeli by troszeczkę chcieli pójść na nieugodę, czy na zrozumieć ten Gdańsk, zrobiliby to inaczej. Ja cały czas powtarzam tą nieszczęsną ścianę od strony 3 maja. To jest dramat, który zasłoniła panoramę gdańską. Okej, powstaje coś, ma prawo powstać. Lepsze to niż gildia, no nie ukrywajmy, prawda, takie baraki, które tam były. To nikt tego nie kwestionuje. Ale nie w tym miejscu będzie coś, co będzie pasowało do okolicy, a nie coś, co przypomina garaż na przedmieściach dalekiego Londynu. Proszę Państwa, spójrzcie na inwestycje tego inwestora w Europie. To są zupełnie inne inwestycje niż w Gdańsku. Ja oczywiście wiem, że oś widokowa to się sprawdza, ten brama wyżyn i tak dalej, te forum takie, jest to fajne, ale to, co jest od strony ulicy 3 Maja, to jest, no i mówiłeś Tomku o betoniowaniu Raduni, ja liczyłem, że to będzie jakiś głębszy kanał, ale z tego, co widziałem na zdjęcia na stronie Forum Rozwoju Aglomeracji na
to
fragu,
ten beton tak podchodzi pod lustro.
No to jest po prostu taka no zwykła fontana.
To jest beton, czy to blacha jest w ogóle?
To jest beton.
To
20 centymetrów głębokości, no to powiedzmy sobie Państwo, weźcie sobie tak w tym mieście.
To w markecie budowlanym można sobie kupić taką fontannę. Na
ale może, tak. może pomalują na niebiesko i będzie taka piękna niebieska woda.
Mówimy tutaj o inwestorze, a co władze miasta na to, bo jednak jest są służby odpowiednie, jest nadzór budowlany, jest konserwator i tak dalej, czy jakby są zupełnie bezradni, czy rzeczywiście inwestor, kolonista może narzucać wszystko, co chce?
Myślę, że jak władze miasta chciałyby, wiadomo, że pewne decyzje już zapadły. Nie można się z pewnej decyzji, nagle decyzji budowlanej zmieniać i tak dalej, pozwolenia na budowę, prawda? Ale że jakby chciały, mogłyby wymóc. I cały czas powtarzam, ta inwestycja sama w sobie nie jest taka zła. Będzie miejsca parkingowe, będą, no niektórzy narzekają, że skupi się ruch ludzi, ruch pojazdów wokół, w centrum Gdańska, gdy się odchodzi z budową centrów handlowych na zewnątrz, czyli, ale tu mamy dwie szkoły. Są szkoły, które mówią, że warto ściągać ludzi do centrum miasta, bo to ożywia miasta, a są takie koncepcje.
A galerie najlepiej mieć na dworcu, albo dworcem zrobić galerię.
Ale będziemy mieli w niedzielę w środku Gdańska dla turystów wolny parking, bo w niedzielę nie będzie ta galeria chyba otwarta.
No to jest, widzisz, Łukasz, tu jest plus, rzeczywiście, w niedzielę, jeżeli to będzie czynne, w niedzielę będziemy mieli fajny parking, tylko żeby ten parking znowu...
Ja słyszałem, są takie hipermarkety, akurat, które są kaplice też otworzyć.
Akurat ja mówię o prostej rzeczy. No, co inwestorowi szkodziłoby, albo miastu, co by szkodziło, jakby wymogło, żeby to było ładne.
No właśnie to jest...
Żeby to było ładne, bo to nie, to jest po prostu brzydkie. To jest
typowy, okropne. Typowy argument. W momencie, kiedy... Nie też my przerabiamy takie rzeczy. W momencie, gdy mówimy, że warto by pogadać z inwestorem, to miasto mówi, nie, już jakby nie mamy narzędzi, bo wydane pozwolenie na budowę, czy tam zgodne jest to z planem zagospodarowania, ale są te narzędzia, powiedzmy, że nieoficjalne, ale zgodne z prawem.
Na całym świecie są.
To nie jest tak, że się nie da. No. To jest kwestia tego, kto ma po prostu silniejsze plecy. Czy gość, który przyjeżdża po prostu z walizą pieniędzy i mówi, stawiam tutaj za ileś milionów i robię, czy po prostu mieszkańcy.
No, pamiętajmy o tym, że może być gorzej, bo teraz o Słowacji dużo się mówi z racji tego morderstwa podwójnego i powiązań z mafią sycylijską. W centrum Bratysławy inwestor załatwił budowę 8-piętrowego budynku. Okazało się, że fundamenty zrobił na 32 piętrowy, nic nie mówiąc. No ale koniec końców po długich negocjacjach zbudował tylko 23 piętra.
Dobry pan.
No i proszę, muszę państwu powiedzieć też, wróćmy do przykładów, jeszcze złego przykładu, czyli basen Wałowa, który buduje się na ulicy Wałowej. Tam, gdzie rzeczywiście miasto też odłożyło zdjęcie, że już nic nie można zrobić, że ta inwestycja powstała w oparciu o plan zagospodarowania przestrzennego z początków lat 2000. No ale tak jak Łukasz powiedziałeś, są inne rzeczy. Są inne rzeczy. Każda instytucja ma formy, że tak powiem, ma sposoby nie nacisku. Można,
czy taka inwestycja tak naprawdę mogłaby się ciągnąć jeszcze z 5 lat, gdyby urząd chciał ją spowolnić, tak skrócie
dokładnie
powiem.
I wtedy
inwestor
no,
byłby skłonny do różnych...
Proszę państwa, ja miałem kiedyś spór z sąsiadem w starych czasach. Miałem taką działkę, w którą babcia miała pasiekę. I rzeczywiście spotkaliśmy się w sądzie i w końcu dogadaliśmy się. Ja poszedłem trochę na ustępstwo, on poszedł na ustępstwo, on chciał po prostu, podobna sprawa, on na działce, która była działką rolniczą, chciał fabrykę postawić. I napisał to jako rzemiosło nieuciążliwe. Ja sprawdziłem w planach zagospodarowania przestrzennego, to było niezgodne. Rzeczywiście sprawa się oparła w sądzie, ale się dogadaliśmy. On był zadowolony, ja byłem zadowolony.
Że mnie się wydaje, że no, w roku wyborczym mieszkańcy mogą z większym sukcesem skutecznie naciskać na władze miasta, żeby właśnie coś zrobiły w tej sprawie, żeby nie budować, nie zabudowywać kanału i tak dalej. Więc jakby tu apel do mieszkańców, macie teraz narzędzie nacisku, bo zbliżają się wybory i na pewno politycy
ale
chętnie...
nigdy głos obywatela nie będzie tak
ale jeszcze
jak teraz.
Małgosiu, jedna ciekawa rzecz. W sondażu przeprowadzanym przez Radio Gdańsk, jedno z, nie pamiętam tego pytania, jeśli chodzi o budowę Forum Radunia, Forum Gdańsk, mieszkańcy uważają, że to jest dobra inwestycja. Nie wiem, czy pamiętasz, Tomku, który to, do, jaki to punkt tego... Tak, i że większość ludzi zgadza się z tym, że to jest fajna, dobra inwestycja. I ja też na początku powiedziałem, no, że to jest lepsze, jak tam coś jest, niż miały być gildia, baraki, no, które były tak gdyby symbolem przełomu.
Ale
mówimy o takich rzeczach, które... krzywdzą piękny Gdańsk.
Wiecie, ale
o to chodzi.
Troszeczkę tak, bo to jest głębszy temat. Bo też mamy, bo fajnie, można właśnie próbować nieformalnie naciskać, ale mamy w Szwajcarii. Jak wygląda w Szwajcarii budowa czegokolwiek? Czegokolwiek większego niż Buda dla psa pewnie, chociaż Buda dla psa to też referendum robią. Ale tam inwestor często jest zobowiązany do postawienia makiety, w sensie obłożenia jakąś płachtą po prostu, jak ma wyglądać bryła budynku, który ma zamiar zbudować. I później zbiera się ten lokalny lud i mówi, czy im się podoba, czy
ale
nie.
Ale a propos jest... makiety, no to makieta była makieta przystanków. Okazuje się, że te przystanki nie będą takie, jak była makieta, bo to było tylko poglądowe, jak powiedział inwestor.
No właśnie te poglądowe rzeczy...
To o jakich przystankach mówisz?
Przystanki SKM-ki, tramwajowe,
które tam będą. Miały być wiaty tak, takie, żeby podróżnym nie kapało na głowę, nie wiało. No i to się okazuje, że to będą zupełnie inne, czyli dużo prostsze. Czyli będzie i wiało, no i kapało, dlatego, że to było tylko poglądowe.
Jeżeli mówicie, że...
Taką ładną przedstawiam koncepcję, że to będzie tak wyglądało, po czym buduję barak po prostu.
Jeżeli to miało być prostsze, to znowu się pokrywa teoria, że to jest robione po taniości. Tak mówiąc zwykłym językiem.
A nasz słuchacz albo słuchaczka pisze tak. Panowie, inwestor... Panie powinno być jeszcze. Ale co przecież tam cytuję. Panowie, inwestor buduje według projektu, który dostał od miasta. I to na etapie projektu popełniono błędy, które teraz inwestor realizuje.
Nie.
Który zaakceptował Urząd Wydziału Architektury. No pewnie. Ale tutaj ja myślę, że podstawowy błąd, jaki mamy w planowaniu przestrzennym i w tym, co dopuszczamy do budowy, jest taki, że nie ma obywatelskiej partycypacji. Mhm. Tak? Nie ma czegoś takiego, że rzeczywiście jesteśmy w stanie ściągnąć inwestora na dyskusję. Przecież, nie wiem, Michał, byłeś na wielu wyłożeniach planów miejscowych. Widziałeś tam przedstawicieli inwestorów?
Tam jest zawsze Biuro Planowania Przestrzennego i jego dyrektor w Gdyni, pan Marek Karzyński, mówi, no niestety nie możemy odpowiedzieć na to pytanie, bo to już leży po stronie inwestora.
Międzytorze, gigantyczny teren w środku Gdyni i walczyliśmy z tym planem miejscowym. Plan miejscowy został przyjęty w sposób, w jaki życzył sobie inwestor Semeco i PKP, reprezentowane przez X-City, to się nazywa taka spółka, córka PKP. Nie było żywej duszy, ani jednego głosu nie było ze strony inwestora, który chce tam budować koszmary jakiejś w postaci wielkiego centrum handlowego. To jest kompletne ignorowanie społeczności lokalnej, w którą się wchodzi butami, brudnymi butami często i tak to wygląda.
To jest wtedy... tak, że po prostu miasto, urzędnicy przyjmują inwestora z dobrodziejstwa inwentarza. Cokolwiek by chciał zbudować, czy to jest zwykły
będą
blok
podatki,
mieszkalny.
Będą miejsca pracy. Prostu,
nie, to jest przede wszystkim będzie dla nas dobrze, bo coś się dzieje w naszym mieście, bo miasto się rozwija. To Stęgę nie my inwestujemy, to nie nasze pieniądze, ale coś się buduje. Budują się mieszkania, budują się centra handlowe. No zobaczcie, jak pięknie nasze miasto się rozwija.
Ale słuchajcie, można, bo nie wiem, czy pamiętacie, rok 2012, no to może to często ten temat wraca, wieżowce w Brzeźnie. Nagle inwestor wymyślił sobie, że chce budować 10-piętrowe wieżowce w pierwszej linii ulicy Kasickiego, czyli w pierwszej linii od Parku Brzezińskiego, Parku Hafnera i od morza. Zrobiło się wielkie larum, były protesty, były programy telewizyjne. Tutaj w Radiu Gdańsk no, też była gorąca dyskusja.
Kosyca zrobił Rejtana.
No, byłem, no tak zaangażowałem się, bo rzeczywiście leżało mi to na sercu. Leżało mi to, że się zeszpeci.
I znowu będziesz robił Rejtana, bo tam wieżowce wracają.
No właśnie, wróćmy do mówmy o pozytywnych rzeczach, że wtedy się udało, że jednak można odpowiednim naciskom, dzięki naciskom zmienić, wpłynąć na inwestora, że inwestor wycofał się.
Znaczy przeczekał może.
Nie, bo to jest inna, to mówimy, jeżeli mówimy o Brzeźnie, to kolejne to, co ma
inna
powstać,
działka jest,
inna działka, inny inwestor. Ten, który chciał postawić 10-piętrowe wieżowce, wycofał się i powiedział...
A to Super Sam, tak? Tam na miejscu...
A teraz, nie, mówimy, teraz jest problem Super Samu, że na miejscu Super Samu ma być wysoki budynek.
Jak już będzie jeden, to będą i następne.
Oczywiście, jakby następny. Czyli można...
Nie ma planów zagospodarowania przestrzennego, są tylko decyzje o warunkach zabudowy, no prawda? Czyli tak naprawdę jest jeden wysoki budynek i w tym momencie no, możemy dociągnąć do tego budynku, więc pionier jest poszukiwany.
Czyli Brzeźno, ten Brzeźno z roku 2012-2013 dało przykład, że można wpłynąć na inwestora. Może miasto, władze miasta mogą przejrzeć, że nie tylko się liczy, żeby budować. Słuchajcie, państwo, czasami u mnie na Facebooku ludzie wpisują, my tutaj jako w 5 osób jesteśmy w miarę zgodni. Czy ta ekipa, która jest dzisiaj komentatorów, czy która przychodzi za tydzień, mamy określone poczucie estetyki. Ale wyobraźcie sobie państwo, że ja mam znajomych, którzy uważają, że dobrze niech się budują. Ja mówię, ale okej, już oczywiście to jest takie troszeczkę przerysowanie. Mówię, ale jeżeli będzie ktoś chciał wybudować jakiś wieżowiec przy głównym mieście, niech buduje, ma pieniądze, niech buduje, bo to jest inwestycja. W ten sposób myślą ludzie. Dyskusja na przykład, która była też na profilu facebookowym Radia Gdańsk, a propos, wszyscy, większość wy też jako Radio Gdańsk podjęliście ten temat, budowa tego nieszczęsnego płotu w Smęgorzynie. 2,20 to jest błot jakby kalka muru berlińskiego, postawiona na granicy działki i lasu. No to po prostu też zero poczucia estetyki. I odezwały się głosy dużo młodych ludzi w wieku 20-30 lat, no ale jak to? Przecież to jest jego działka.
Ale co z tego?
Bo nie buduje. Jego prawo.
Przez całe lata 90. No. Był kult inwestycji tak naprawdę.
Tak. Cały czas świętego prawa własności.
Tak, święte prawo własności, kult inwestycji i to niestety tak wygląda, że ci 20-30-latkowie często mają taką mentalność wyrobioną. Tak samo przecież...
A propos reklam,
no, też niestety dokładnie. Mają mentalność wyrobioną 30-latkowie taką, że a niech wiszą te wszystkie billboardy wszędzie, niech zaświecają.
Mało tego. Billboardy i reklama, ta obleśna reklama na przykład na płotach, wszystkie płoty wieszone są tymi banerami, kojarzy się ludziom z dobrobytem. No jesteśmy na zachodzie, jesteśmy w Europie, a przecież proszę państwa, to nie ma nic wspólnego z dobrobytem. Jeszcze nawiążę tego przykładu, tego nieszczęsnego ogrodzenia w Smęgorzynie i uważam, że to nawiążę tego, co Łukasz powiedział, że brakuje...
jest poza granicą naszej jurysdykcji.
Nie, to jest dzielnica Gdańska, to jest, okay. Granica, to jest dzielnica Kokoszki, osiedle Smęgorzyno. Piękna dolinka zagrodzona betonowym płotem. I uważam, że ci ludzie, którzy wpisywali, oni mają takie, każdy ma prawo do swoich poglądów, ale że brakuje nam pewnej edukacji, że w szkołach, czy średnich, czy gimnazjach, uczy się plastyki, uczy się języka polskiego, brakuje jednej lekcji, brakuje lekcji estetyki, żeby gdzieś tą edukację przeprowadzać, żeby ludzie stwierdzili, że reklamy na płotach to jest brzydota, że na świecie już się, to tak robią w krajach trzeciego świata, że betonowy płot, który grodzi, odgradza brzydki betonowy płot, no bo mogą być różne płoty. No już załóżmy, że ten betonowy, jakby ktoś może jakiś słupków wybudował, coś tam wymyślił. No to przypominający mur berliński, I jest to brzydka rzecz. I tego brakuje. Że ludziom to jest niesamowite, że tak jak my tutaj w radiu, jeszcze raz po to jesteśmy zgodni, a ludziom nie, niech buduje. Nikomu to nie przeszkadza. Maćku, ale mi, który przechodzi...
O gustach się nie dyskutuje.
No tak, ale wokół jest w tym Smęgorzynie, sąsiedzi są tego płotu. I wszystkim to się nie poda. Oddziałuje to na ich działki. Jedziemy ulicami Trójmiasta. Są miejscowości, nie będę wymieniał, w województwie pomorskim, gdzie po prostu wszystko jest zajęte przez reklamę. Nie ma wolnego miejsca, na przykład na Kaszubach, gdzie nie byłoby jakiegoś banera typu autohandel, nie wiem, czyszczenie pierza. No nie wszystko jest dosłownie.
Czy w Gdańsku, czy już została zaskarżona uchwała Gdańska? Chyba nie.
Nie, jeszcze nie. Bo mówimy, nawiązujesz do tego, co w Gdyni jest, prawda?
Tak, w Gdyni nie ma w ogóle uchwały. Znaczy tak. Uchwała jest, tylko leży w szufladzie, bo najwyraźniej właśnie ci właściciele tych działek, które, na których stoją różne słupy, mają mocniejsze wpływy niż mieszkańcy, którzy... Możliwe, że się w ogóle nie interesują.
Co ciekawe, ta uchwała Gdańska powstała na bazie gdyńskich rozwiązań, bo było tak, że gdańscy urzędnicy dzwonili do tych, którzy przygotowują gdyńską uchwałę i pytali o niektóre zapisy. Potem te zapisy wprowadzili w życie, no a teraz się śmieją, że oni mają uchwałę.
Zapis mówi, że w tej chwili musimy przerwać.
Ale jeszcze jedno zdanie, że nie rozumiem ludzi, którym się podoba reklama, obleśne reklamy zasłaniające ściany budynków i płoty. To jest brzydkie.
Zrozumieć
w celu. To jest brzydkie.
Tomasz Olszewski, witam ponownie. Małgorzata Tarasiewicz, Michał Sielski, Maciej Kosycarz, Łukasz Piesiewicz i nasi słuchacze. Pan Andrzej pisze, o tym powietrzu to już chyba nie posłuchamy. No właśnie. Nie. Powietrze ma być chłodniej, a jeżeli jest chłodniej, no to trzeba sprawdzić, co mamy jeszcze w piwnicy do spalenia. Może stare kalosze, może stara kanapa, bo przecież trzeba coś do pieca włożyć, żeby...
Albo po prostu złej jakości paliwo, które
Albo złej jakości paliwo, jak bo przypomnijmy, że co do węgla, to przepisy troszeczkę zmieniono, chociaż ci, którzy się na tym znają, i tak mówią, że przecież nikt tego mułu i tego błota węglowego udającego węgiel nie woził ze Śląska, bo to by się nie opłacało, więc to raczej tamtej aglomeracji dotyczył problem. Natomiast to, że chociażby u nas nie ma żadnych przepisów dotyczących sprzedaży drewna do kominków, to też jest bardzo kuriozalne.
W zeszłym tygodniu był przyjęty projekt rozporządzenia, ustawy o paliwach stałych i jeśli to w tym roku jeszcze przejdzie, coś tam może się trochę zmienić.
Ale w tym sezonie grzewczym już nie.
Na ten sezon grzewczy, tenże sezon grzewczy jest stracony, chociaż...
A kiedy się pojawią te czujniki powietrza? Jak to wszystko będzie wyglądało? Dlaczego będą w Gdańsku? Dlaczego będą w Gdyni? I dlaczego nie będzie w Sopocie?
Ale Sopot nie jest tak do końca wykluczone, bo zamiarem Forum Rozwoju Aglomeracji Gdańskiej i Miasta Wspólnego jest objęcie całego Trójmiasta tymi czujnikami, tą społeczną siecią czujników. To są czujniki takiej firmy, krakowskiej firmy Arli, takiego startupa właściwie można powiedzieć, które są wykorzystywane już przez kilka, jeśli nie kilkanaście samorządów w całej Polsce. Tanie czujniki, 1500 zł za jeden czujnik w porównaniu do tych czujników.
Tanie czujniki nie mogą być dobre, zaraz ktoś powie.
No taki zarzut się jak najbardziej już pojawił.
Bo już czytałem właśnie tam pani z tego, jak to jest, trochę jak Armagedon.
Armagu. No to jest fundacja, to jest zasłużona fundacja, jeśli chodzi o badanie jakości powietrza w Trójmieście. To jest fundacja założona przez samorządy trójmiejskie. I ta fundacja... Rzeczywiście do tej pory miała, można powiedzieć, nieładnie monopol na badania jakości powietrza i z tego też monopolu wychodziły takie informacje jak to, że na przykład Gdynia, władze Gdyni w oparciu o...
Najczystsze powietrze.
Najczystsze powietrze w Polsce.
Tak się reklamuje.
Tak. I właśnie to są dane w oparciu o trzy mierniki jakości powietrza referencyjne, każdy z nich kosztuje kilkaset tysięcy złotych. I Gdynia się reklamuje na podstawie tych danych, że ma to najczystsze powietrze. No i problem jest taki, że mieszkańcy takiego małego Kacka nie mogą tego powiedzieć, że rzeczywiście tak jest. Mieszkańcy Leszczynek też mają problem ze stwierdzeniem, że tak rzeczywiście jest, że żyją w mieście z najczystszym powietrzem.
Chcecie zepsuć, że tak powiem, nie tylko atmosferę w Gdyni, właśnie, ale i PR.
No właśnie, ja wiem, że miasto wspólne jest oskarżane o to, że ten nasz PR gdyński, markę gdyńską troszeczkę podważa w wielu miejscach, ale to bardziej chodzi o tak dobrostan mieszkańców. No, warto być poinformowanym, a w momencie, gdy mamy taką stały komunikat, mamy najlepsze to, najlepsze tamto, to trochę działa demobilizująco. My będziemy dzięki współpracy z Fragiem, wyznaczymy 5 lokalizacji w Gdyni, gdzie pojawią się te mierniki jakości powietrza. Właściwie nie my wyznaczymy, co mieszkańcy.
W jaki sposób mieszkańcy to mogą zrobić?
Zapraszamy w tej chwili do zgłaszania propozycji lokalizacji na stronie, którą można znaleźć między innymi w stronie Fragu, ale też w naszym profilu facebookowym Miasta Wspólnego. Tam można zgłosić lokalizację proponowaną przez siebie. Ważne jest, żeby mieć tytuł prawny do takiej lokalizacji, bo ten miernik musi być zainstalowany w konkretnym miejscu. Będzie taka lokalizacja weryfikowana przez ekspertów z Wyższej Szkoły Bankowej. Bankowej może dziwnie brzmi, ale tam są eksperci od powietrza też i prowadzą też projekt. I na końcu chcielibyśmy, mam nadzieję, że czas nam na to pozwoli, bo chcielibyśmy w marcu zamknąć wszystko. W Gdyni przynajmniej chcielibyśmy zrobić mały plebiscyt dla mieszkańców, żeby sami wybrali te lokalizacje najbardziej wrażliwe. Ale po co my to robimy? To nie jest wcale działanie przeciwko władzom.
To nie współpraca z okupantem?
Gdyni czy Gdańska. Absolutnie nie. No właśnie w Gdańsku jest bardzo dobre podejście do tego. Tak? W Gdańsku przedstawiciel władz miasta powiedział, że bardzo dobrze, że coś takiego powstaje, bo im więcej tych czujników, tym jest lepszy obraz tego, co się dzieje. W Gdyni z kolei w momencie, gdy zaczęliśmy dyskusję o czujnikach, od razu usłyszeliśmy, że absolutnie niewiarygodne, nie ma sensu i tak dalej, i tak dalej.
No przypomnijmy, że Gdynia od lat ustami byłej rzecznik Joanny Greiter powtarzała takie hasła, jak na przykład, że Gdynia jest najbardziej słonecznym miastem w Polsce. Potem się okazało, że żadnych badań, które to potwierdzają, nie ma. Gdynia mówiła, że na gdyńskim lotnisku jest znacznie lepsza pogoda, nie ma mgieł i tak dalej, a potem okazało się, że ta pogoda sprawdzana jest ze stacji meteorologicznej, która jest na Molo Południowym, czyli na przedłużeniu skweru Kościuszki. To jest ładne kilka
kilometrów. Ale mniejszy tłok jest na pewno na gdyńskim lotnisku.
I właśnie zawsze było tak, że niby wszystko było super, a jak się przyjrzeliśmy dokładniej, to jednak nikt niczego nie sprawdzał.
Ja bym się chciała tutaj odezwać w obronie, znaczy nie tyle w obronie, co w interesie Sopotu, bo mówimy tutaj, że czujniki będą w Gdańsku i w Gdyni. I w Sopocie jest w tej chwili jeden czujnik na Bitwy pod Płowcami. No to jest blisko morza, także tam jest wiatr, przewiew i zawsze wychodzi, że jest świetnie.
Mamy pod lasem.
Gdyni jest pod lasem, tak.
Także rzeczywiście fajnie by było, gdyby te czujniki też mogły trafić do Sopotu.
Lokalizację można wskazywać na obszarze całego miasta.
Czy istnieją, bo się na pewno znacie na tym, mobilne czujniki?
To
taka mobilna stacja, która mogłaby się przemieszczać, w samo południe przy skrzyżowaniu.
Bardzo niemiarodajne dane by
dla idącego w samo południe przy skrzyżowaniu byłoby to może wiarygodne jednak, czym oddycham w danej chwili.
To nie tak, bo to muszą być uśrednione wyniki dobowe najlepiej, więc tak jak podają te stacje referencyjne. No to musi, różnica między tymi czujnikami laserowymi, które my mamy, a próżniowymi, które ma miasto, które ma fundacja Armak, jest taka, że te czujniki laserowe nie mają tak dokładnego odczytu. Ten odczyt może się różnić o 30-40% według producenta. 30-40%, ale podkreślam, że w momencie, gdy mamy przekroczenie normy o 300%, czy nawet, bo tam na moim kasku jest prywatny czujnik jeden, to on pokazywał na przykład 2000% przekroczenia. To 30% naprawdę nie ma znaczenia, bo najważniejsze jest to, i to jest trend w badaniu jakości powietrza widoczny w całej Europie, najważniejsze jest to, żeby było jak najwięcej tych punktów badania, bo ludzie nie siedzą pod czujnikiem, nie oddychają tym powietrzem pod tym czujnikiem referencyjnym, tylko są w różnych miejscach. Dlatego my chcielibyśmy, żeby te czujniki były w tym roku, były w 5 miejscach, ale w przyszłym roku chcielibyśmy w ramach budżetu obywatelskiego obsiać całą Gdynię miernikami, jeśli oczywiście w weryfikacji Urząd Miasta nie powie, że są niewiarygodne i nie warto wydawać pieniędzy na te niewiarygodne czujniki.
Nasz słuchacz pisze tak. Polecam stronkę na Facebooku Wejherowski Alarm Smogowy. Czujników, o ile się nie mylę, jest aż 6. są umieszczone w Wejherowie, dwa w Gościcinie, jeden w Bolszewie, jeden w Redzie, jeden w Rumi.
To prywatna firma robiła taki konkurs, można było głosować i małe Trójmiasto Kaszubskie było bardzo aktywne właśnie dzięki temu, kilka czujników tam postawiono.
To może gdańszczanie, którzy w tej chwili jakoś nie garną się do budżetu obywatelskiego, być może po ubiegłorocznym...
Jest projekt z zbiornikami zgłoszony.
Chyba taką najbardziej oczekiwaną lokalizacją będzie nowy port Letnica, bo tam najwięcej ludzie skarżą się właśnie na często złe warunki powietrza.
Śmierdzi,
dokładnie, bo mówię wprost, śmierdzi. I tam takie czujniki, nie wiem czy są teraz w ogóle, bo nie wiem, ale... To jest miejsce, które w Gdańsku na pewno powinno być zaopatrzone w takie czujniki.
Gdańsk kupił jakiś czas temu podobne do Arli, podobne do tych czujników, czujniki i zaczął je rozmieszczać w wielu miejscach, więc to działa. Ale po co w ogóle one są? To nie jest tak, że to jest nasz taki wymysł, że będziemy udowadniać, że jest złe powietrze. To absolutnie nie. To ma być uzupełnienie tej sieci armagowej, tej referencyjnej, która jest najwyższej jakości siecią, tylko jest bardzo skromna z racji tego, że jest bardzo kosztowna. Ale chodzi tylko i wyłącznie o to, żeby zmobilizować władze miasta, władze tak naprawdę wszystkich miast Trójmiasta do działań, bo okazuje się, że mamy więcej w tej chwili pieców węglowych niż w Krakowie. To jest tak, że Kraków się zabrał za to w związku z tym, że ma takie, a nie inne warunki geograficzne. Zabrał się za walkę ze smogiem i bardzo skutecznie z tym walczy. A u nas mamy, w Gdyni mamy tam 2200 pieców węglowych, tych takich po prostu tych kopciuchów tak zwanych. W Gdańsku to jest kilkanaście tysięcy chyba z tego, co tu pamiętam. To jest jakieś astronomiczne... I w Gdyni w zeszłym roku 90 piesów zostało wymienionych w ramach takiego projektu miejskiego, że się dofinansowuje, tak? Więc no...
W Gdańsku nie wiecie, ile w Gdańsku?
W Gdańsku 185, przepraszam.
Zachęcamy zatem mieszkańców do tego, aby aktywnie przystąpili do pracy nad tym, żeby...
Przepraszam, podam tylko Kraków, bo tu mam też dane z Krakowa. W Krakowie w ubiegłym roku wymieniono 6 tysięcy pieców.
A Sopot masz też?
Nie, niestety nie. Znowu Sopot.
Ale ja mam coś z Sopotu.
Mówimy o naszym regionie, wyjdźmy trochę poza tym miastem. Za sekundę, o Kościerzynie. Proszę Państwa, mieszkańcy Kościerzyny prawdopodobnie nas słuchają, potwierdzą, tam jest naprawdę dramat.
To jest dramat.
A propos Sopotu, bo tutaj Małgorzata Tarasiewicz mówi, że nic o Sopocie. Pani Joanna pisze, zazdroszczę Gdańskowi. W Sopocie, jak zawiadomiłam Straż Miejską o smrodzie wydobywającym się z komina sąsiada, usłyszałam: na coś trzeba umrzeć. Krótka przerwa. Tomasz Olszewski, witam ponownie. 14 minut pozostało do godziny 10. Komentarze w Radiu Gdańsk. Łukasz Piesiewicz, Michał Sielski, Małgorzata Tarasiewicz, Maciej Kosycarz i nasi słuchacze. Pani Maria pisze tak. W Sopocie smrodzą spalanym polichlorkiem, winylu i innymi. Na Skarpowej, Kościuszki, a nawet na Monciaku.
A skąd to się ten polichlorek winylu się spala? Gdzie on się spala? W czym?
Nie wiem.
W piecach. Aha, myślałem, że jakaś produkcja jest tam.
W sensie butelki.
No to wracając w takim razie do tego czystego powietrza, czyli też do walki o czyste powietrze, bo powietrze czyste nie jest, chociaż jak właśnie pewnie patrzymy na mapy Polski pokazywane w różnych programach informacyjnych, no to jednak zazwyczaj mamy tutaj tak zielono albo
tak, u nas biją mniej.
Czyli tak. Ale co nie znaczy, jest świetnie, co nie znaczy, że beznadziejnie. I w każdym razie jest w tej chwili szansa, żeby troszeczkę wpłynąć przynajmniej na świadomość, czym oddychamy tak naprawdę, a później na czas na działania, żebyśmy oddychali czymś, co bardziej przypomina powietrze przeznaczone dla ludzi niż to, czym oddychamy tak naprawdę.
Znaczy my się koncentrujemy na piecach, a to też jest ilość samochodów w centrum i tutaj to działanie też dosyć jest proste. To właściwie powinny podjąć władze miast, ograniczenie ruchu, promocja ruchu samochodów, promocja rowerów. No to działanie z Meleksami, które w Sopocie było w ubiegłym roku, no to już był taki pierwszy pozytywny krok i przede wszystkim właśnie świadomość kierowców.
Z Meleksami i z parkingiem bezpłatnym.
I z parkingiem bezpłatnym koło Ergo Arenie, że osoby, które planowały przyjazd do Sopotu, mogły zostawić samochód właśnie pod Ergo Areną i za niewielką opłatą przejechać Meleksem do centrum miasta. Należy rozwijać takie formy poruszania się w mieście. Należy też oczywiście wprowadzać ograniczenie na wjazd do centrum dla osób, które nie mają identyfikatorów, czy nie mają rzeczywistej potrzeby,
żeby tam
jechać.
A może policja powinna zacząć troszeczkę bardziej aktywnie działać? Nie wiem, czy to wy pisaliście, w którym miasto o przeglądach? O tym, jak to policja, ile tych zrobiła testów.
Tak, no, to było tak, że najpierw było pytanie o akcję Smog, tak zwaną. I policja okazało się, że w zeszłym roku sprawdziła tyle samochodów, ile potem potrafiła w jeden dzień.
A przy pomocy, jak to się nazywa fachowo, to jest
dymomierz.
A i przy okazji zabrała 1/4.
No tak, większość dowodów rejestracyjnych.
Bo 1/4 zatrzymanych samochodów w ciągu jednego dnia okazało się, że nie powinna poruszać się ulicami miasta.
Oczywiście to jest tak, że to są typowane do zatrzymania te najstarsze, wyglądające na dymiące i tak dalej, ale mimo wszystko. I problem chyba, myślę, większy niż w działaniu policji jest w działaniu okręgowych stacji kontroli tych samochodów, bo jak to jest, że te samochody dostają pieczątkę, że są sprawne technicznie, jak nie są sprawne technicznie?
No ale mieliśmy nowe samochody, które oszukiwały przy badaniu technicznym.
Tak, Volkswagen.
No właśnie, prawda?
Nazywajmy już po imieniu.
Nazwałeś, to, aczkolwiek z tego, co potem czytałem, to chyba nie tylko tego koncernu dotyczy. Tak. To...
No generalnie
wszyscy tak robią. Podobno.
Niemcy robili jakieś testy na małpach i tak dalej, także no to jest długa historia. No ale na drogach jest mnóstwo samochodów, które nie powinny się znaleźć. I u nas nie ma żadnej pociągania do odpowiedzialności diagnostów, którzy tydzień przed kontrolą policji podbijają pieczątkę, że samochód jest sprawny. Potem policja zatrzymuje kolejny samochód i znowu ten sam diagnosta stwierdził, że samochód jest sprawny. Jeżeli takie rzeczy się powtarzają, nie ma żadnej bazy, żeby sprawdzić, którzy diagności takie samochody dopuszczali do ruchu.
Nie, gdyby przepraszam, to było... już jest w bazach centralnych, chyba jest rejestr takich...
Cepik tam coś
chyba
ma?
Tak, tylko,
że to nie działa, Maćku. Cały czas przekładają wdrożenie tego systemu, bo...
Wpisuje się przebieg samochodu i tak dalej.
Tak, przebieg oczywiście, ale to, czy on zatruwa nam powietrze, tego nikt nie wpisuje. Czy był zatrzymany dowód rejestracyjny, przez jakiego diagnostę przede wszystkim został podbity, tego też policjanci nie wiedzą.
Czy z drugiej strony nie obwiniajmy o wszystko też kierowców, ponieważ ludzie tak długo będą wjeżdżać do centrów miast samochodami, dopóki nie będzie sprawnej komunikacji. Transport publiczny, no chociażby w Sopocie, jest fatalny. Połączenie Sopotu z Gdańskiem praktycznie jest tylko dzięki kolejce. Nie ma możliwości zbyt wielkiej przejechania autobusem. Więc tutaj samo badanie powietrza jest czymś świetnym, ale musi za tym iść kompleksowy system pomocy dla ludzi, którzy chcą się poruszać bez samochodu, dla tych, którzy chcą wymienić...
Też jest tak, że samochody nie odpowiadają za całe zło związane z pyłami, bo jeśli...
No zwłaszcza, że widzimy sezonowość pewnych zjawisk, tak, prawda? Ale w okresie jesienno-zimowym, czyli ogrzewania, tak, ta niska emisja, tak, i dym z kominu.
Co prawda, na przykład dla badań w Warszawie robionych samochody odpowiadały za 40% emitowanych pyłów, ale nie z rur wydechowych, bo rury wydechowe to tam 7 punktów procentowych w ramach tych 40%, ale większość to były pyły wzbudzone poprzez po prostu jazdę samochodu.
No, ale pamiętajmy jeszcze a propos samochodów, że w Polsce nikogo nie karze za wypruwanie filtra cząstek stałych.
Tak, no to jest
kuriozalna historia, prawda? To można bardzo wiele samochodów, które wyglądają na całkiem sprawne, porusza się, bo filtr został wypruty tak naprawdę. To nie jest karane w żaden sposób. Te jakby firmy świadczące te usługi reklamują się.
Szanowni Państwo, ci, co mają wyprute filtry cząstek stałych.
Znajdziemy was.
Nie chodzi o was.
Idziemy po was.
Spróbujcie wyjechać takim samochodem za granicę, jak was złapią. Naprawdę jest koszt bardzo... Naprawdę nie wiem, ale to są jakieś gigantyczne kwoty.
Dokładnie, kilka tysięcy euro,
naprawdę.
Powiedziałeś o kierowcach, to dwie informacje dla kierowców. Stare babki, S7 kolizja, mega korek, SMS-uje pan Darek. Korek obwodowa od Szadułek w stronę Łodzi. Tam, zdaje się, też mieliśmy kilka minut temu kolizję. Uwaga na obwodnicy w kierunku Łodzi na wysokości zjazdu na Kowale. Wypadek, zajęty lewy pas. Jeden z samochodów stoi tyłem do kierunku jazdy. Zaczyna tworzyć się korek. Na tę chwilę samochody dobijają już na wysokość zjazdu Szadułki i wciąż się powiększa. SMS-u SMG. Dziękujemy.
A wiecie co, wam powiem jeszcze, to jest dosyć zabawna sprawa. Mieliśmy niedawno taką ważną uroczystość w Gdyni. 150-tysięczny samochód osobowy został zarejestrowany. no, w 240 tysięcznym mieście. Nie jest tak źle jak w Sopocie, bo w Sopocie tam jest już ponad 1000 samochodów na 1000 mieszkańców. Ale to głównie firmy leasingowe to tam chyba nabijają. W każdym razie wyobraźcie sobie sytuację, w której teraz Niemcy wprowadzają ograniczenia wjazdu samochodów do swoich miast dla samochodów, które mają normę niższą niż Euro 6 chyba. To gdzie te samochody?
Dieslem nie wjedziesz starszym dieslem do centrów miast niemieckich.
Niemcy to robią. Mm-hmm. A gdzie, no to gdzie się podzieją te samochody?
To te wszystkie diesle zaczynają jechać.
I teraz tak.
Przywitamy je z otwartymi ramionami i wyprówacze filtrów wciąż cząsteczkowy.
Tak. Czyli w Polsce wprowadzamy ograniczenia ruchu w miastach samochodów. Czy to starych diesli, czy jakichkolwiek. I wyobraźcie sobie, co się dzieje. Sięgam do przykładu, o którym mówiliśmy w pierwszej części naszej rozmowy, a propos reklam. Że znajdą się ludzie, że to będzie zamach na wolność.
Oczywiście.
Że to idziemy do przodu, no, samochód jest dobrym, no wiadomo, z dalej w mentalności
za
nas,
komuny nie miałem.
Dokładnie, no dokładnie.
Bo nie chciałem do partii się zapisać.
Czy nawet tak jak my tu dyskutujemy o wątpliwej estetyce Forum Gdańsk, że są ludzie, którym się to podoba, ale im się podoba inwestycja, tylko że nie patrzą, jak to wygląda. I będzie taki sam raman z samochodami, że podejmie się decyzja, załóżmy, Gdańsk podejmuje decyzję, że główne miasto jest wyłączone z ruchu samochodowego. Albo Gdynia, Świętojańska, Starowiejska, Abrahama, wyłączone.
Ale to akurat jest w sferze naprawdę.
Ale Maciu, to co ty mówisz?
No, ale załóżmy, to nie.
To nie jest taka fantazja, to bo nie jest fantazja, sobie akcje z Meleksami w Gdańsku, prawda? Które w końcu, co by o nich nie mówić, że może denerwują kierowców, bo się poruszają wolno, ale przynajmniej nie smrodzą. Kiedy ograniczono, że tak powiem, wpłynięto na to co się pojawiło? Jakieś tajemnicze, przerobione...
Barobusy
ze starymi dieslami, po prostu kopcące. No i co?
No, znajdzie się zawsze.
Także nie ma takiego absurdu, do którego nie dojdziemy. Mm-hmm. Spokojnie, ja tutaj jestem naprawdę pełen...
Jeśli chodzi o powietrze, to no, największym kłopotem są te piece. No i nie tylko to, że
mentalność że, ludzi jeszcze.
Mentalność ludzi, właśnie no, o tym chcę powiedzieć, bo ja widzę u siebie, tak? U nas co tydzień, co dwa wystawia się w workach surowce wtórne. I ci sąsiedzi, którzy mają piece, nie wystawiają w ogóle... przez
bo nie używają.
Nie wystawiają papieru. A papier to nie tylko są kartki z zeszytu, tak. Przecież. To są pakowania po mleku, to są pakowania po sokach, które są i z papieru, i z plastiku, i z jakiejś tam folii, nie wiadomo czego. To wszystko ląduje w piecu.
I to jest też takie ciche społeczne przyzwolenie, że sąsiad pali, tak jak nie jeden, inaczej mój syn 2-3 razy dzwonił, jak chodził do szkoły tam na Słowackiego, do De La Salle, i dzwonił, no jak miał tam chodzić do gimnazjum, dzwonił, że obok tam na Słowackiego...
Ładnieś pan syna wychował.
Że no śmierdzi. No zero reakcji. Niestety jest przyzwolenie społeczne, że ten problem palonych śmieci, problem tego, co się wydobywa z domowych kominów, mnie nie dotyczy, bo ja mieszkam obok. A co sąsiad robi? Okej, to jest...
Nasz słuchacz albo słuchaczka pisze, czy są dofinansowania do wymiany pieca, gdzie się o nie starać, jak wysokie jest dofinansowanie? No, my nie wiemy, skąd pan pani SMS-uje. Z reguły to jest kilka tysięcy złotych. W Sopocie chyba było 5, nie wiem, czy nie jest więcej, bo miało być zwiększone.
Do 5
Więc proszę się dowiedzieć w urzędzie miasta odpowiednim, że tak powiem, do
ale
miejsca zamieszkania.
Ale ta wymiany jest właśnie 92 piece dofinansowane, wymienione w zeszłym roku.
Ale to znaczy, że nie było więcej chętnych, czy nie było większej kwoty?
Pytanie, czy właśnie kwota się nie skończyła.
Zazwyczaj jest
czy...
tak, że jest mała kwota, a chętnych jest więcej. Mhm. Niestety. Także tu znowu piłeczka po stronie urzędników, którzy mogliby te kwoty zwiększać i mogliby realnie wpływać na poprawę powietrza w Trójmieście. Znaczy, zwłaszcza, że to w skali budżetu to nie są procenty, to są promile.
Nie chciałabym, żebyśmy myśleli tylko o indywidualnych piecach. Tutaj przychodzi mi od razu na myśl firma, która została, zdaje się, ukarana jakimiś potwornymi grzywnami w Nowym Porcie, która spalała odpady szkodliwe z Ukrainy. I właśnie idąc na plażę w Sopocie zawsze było widać, jak potworny dym się wydobywa z komina.
Zresztą składowanie tych odpadów to też była inna historia, gruntowe. Przecież to
także
przychodziło do
tu są sprawy,
morza.
Które można zrobić, właśnie różne specjalistyczne organy mogą ścigać tego typu
postępowania. Ja myślę, że nacisk społeczny i mam nadzieję, że ta forma właśnie tych społecznych mierników jakości powietrza wpłynie na to, że zwiększy się świadomość ludzi. To nie jest tak, że o ja sobie spalę w piecu, nic się nikomu nie stanie. Otóż
wrzucę
to nie
butelkę.
Jest tak, proszę Państwa, to suma naszych wszystkich smrodów składa się na ten jeden smród, z którym się dusimy tak naprawdę. Tutaj pisze pan Kuba. Dzień dobry, wjeżdżając do gdańskiej Olszynki, auto mi się samo zwalnia w tym gęstym smrodzie. Gdy nie ma wiatru, kożuch żółtego powietrza unosi się nad ulicami. Pozdrawiam, pisze pan Kuba.
No, Olszynka to są tam same piece chyba, prawda?
Bo niestety też mieszkańcy często nie mają alternatywy, ponieważ nie są podłączeni do miejskiej sieci, bo nie mogą się podłączyć, ponieważ tej sieci tam nie ma.
Dokładnie.
A w sprawie dymienia, samochód może popsuć się z dnia na dzień. W zeszłym roku, miesiąc przed wakacjami, szykowałem samochód do wakacji, przeszedł przez stację diagnostyczną bez problemu. Na dwa dni przed wyjazdem zaciął się zawór EGR i zaczął kopcić jak lokomotywa. Zatem czy powinienem mieć pretensje do diagnosty, pyta pan Arek. To jest inna sprawa, której dzisiaj już nie rozwiążemy, jako że dzisiaj już niczego nie rozwiążemy. Małgorzata Tarasiewicz, Michał Sielski, Łukasz Piesiewicz, Maciej Kosycarz, Tomasz Kuszewski.
Dziękujemy, miłego dnia.
W Radiu Gdańsk.